Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzień dobry, drodzy widzowie.
Dzisiaj będzie odcinek nawiązujący do naszego ostatniego odcinka Ekstra, w którym mówiliśmy o tym, w jaki sposób szerzy się fitnessowa dezinformacja w
internecie. Nie tylko fitnessowa. Ale tak, no skupiamy się na fitnessie, więc mówiliśmy
o fitnessie. Się na fitnessie. Zresztą temat jest dosyć nośny, ponieważ ostatnio ja zaczynam zauważać na YouTubie takie filmy.
Dopiero teraz?
Pod tytułem Jak sprawdzić, czy ekspert ściemnia. Albo...
Aha, takie filmy.
Tak, okay. Albo jest dużo hejtu na przykład.
Że zaczynasz zauważać ściemę po prostu w internecie.
Ściemę zauważałem zawsze, natomiast...
Nic z nią nie robiłem.
Wiesz co, no... Co z nią zrobisz? Nic z nią nie zrobisz. Zresztą jest kilka rodzajów ściemy, o czym dzisiaj też chciałem powiedzieć.
Tak.
No ale jest na przykład taki znany podcaster Andrew Huberman, nazywany przez nas familiarnie Andrzejem.
Tak jest.
Również. I na niego ostatnio też się wylewa bardzo dużo, że ma 5 milionów subskrypcji, docina sobie badania pod tezę i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście. No jest tak, jak ktoś jest dużym twórcą, no to dużo ludzi o nim opowiada i oczywiście można iść w tą stronę takiego nieśmiertelnego tekstu, że no, pomniki stawia się tylko tym, co coś robią, a nie hejterom. Więc nie chciałbym, żebyście, drodzy słuchacze, widzowie, pomyśleli sobie, że dzisiaj będziemy właśnie takimi hejterami, ale chcielibyśmy wam przedstawić temat, jak my to widzimy, czy powiedzieć, jak szukać informacji, jak ewentualnie weryfikować jakieś treści i dlaczego warto to robić, a nie wszystko przyjmować za pewnik. Ale zanim to się wszystko zacznie, to jest nasza krótka sekcja żebrolajków. Zresztą już wiecie, o co was poproszę, więc proszę zróbcie to, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Czyli zaobserwujcie nasz kanał, nasz profil. Jeżeli tylko możecie, tam gdzie tego słuchacie, oglądacie, to ocencie. No i żebyśmy byli na bieżąco, to co trzeba zrobić?
Co trzeba zrobić?
Kliknąć dzwoneczek.
Wiesz co, myślałem o tym ostatnio i stwierdziłem, że sekcja żebrolajków nie jest najgorsza, bo to jest darmowy sposób na wspieranie nas.
No tak, no nam, słuchajcie, nam to naprawdę, serio, nam to naprawdę może pomóc, więc jeżeli chcecie, żeby dobry przekaz się szerzył w internecie, no to trzeba to rozwijać. To jest tak samo jak z fejkami, z jakimiś głupotami w necie. Później się dziwimy, że to, Jezus, tego jest coraz więcej, ale po prostu coś, co przykuwa naszą uwagę, oglądamy to, patrzymy i myślimy sobie, Jezus, nie mogę na to patrzeć, jak to jest, nie? Ktoś coś takiego wrzucił do netu, jak to jest możliwe? I my, spędzając na tym czas, oglądając to, karmimy algorytm, mówimy mu, słuchaj, drogi algorytmie, taki shit mi się podoba i on to później będzie ci pokazywał, więc jeżeli chcecie, żeby fajne rzeczy wam się pokazywały, nie wiem, na Spotify'u, na YouTubie albo na Instagramie na przykład, tam też jesteśmy, no to zalajkujcie, zaobserwujcie, możecie nawet skomentować, czy odcinek wam się podobał, no i tyle, i dzięki temu będziemy rosnąć.
Zawsze możemy robić gorsze rzeczy, zawsze możemy zrobić coś takiego.
No hej, mordeczki, wejdźcie na sklep naszego partnera na link YZ i wpiszcie kod promocyjny naiwnyjanusz5, dzięki czemu dostaniecie super zniżkę na produktu naszego partnera i w ten sposób my zarobimy 2 złote, a wy możecie nas wspierać.
Nie? Nie chcemy takiego czegoś.
Nie chcemy tego. Sorry. Tak, słuchajcie, jeżeli... Chcecie, żebyśmy nadal pokazywali wam fajne rzeczy, te, z których my korzystamy ewentualnie i czasami dzielili się z wami jakimiś naszymi przemyśleniami, z czego można sobie skorzystać, użyć, a nie na siłę, na chama będziemy wam wciskać każdy badziew tylko dlatego, że ktoś za to zapłacił, no to zróbcie to, o co was proszę.
Dobra, przejdźmy do rzeczy poważnych w końcu.
Ja jestem poważny od samego początku.
Ja myślę o tym odcinku tak, że... Codziennie podejmujesz jakieś decyzje na temat swojego zdrowia, na temat swojego treningu, na temat tego, co jesz, co kupujesz.
Co jesz, co zając. Nawet nie podejmowanie decyzji jest jakąś decyzją. Więc jeżeli podejmujecie decyzję, że nie wiecie, co trzeba ze sobą zrobić i nic nie robicie, to też jest jakaś decyzja.
Okej, okay, ale podejmujesz te decyzje na bazie jakichś danych. Na przykład na bazie tego, że ktoś znany w internecie coś ci doradził. Tak?
Jest jakaś część ludzi, która podejmuje tak decyzję. Myślę, że większość jest jak jakiś płatek na wietrze albo jakiś patyczek w rzece, mhm, i po prostu płynie z prądem. Po prostu jakoś rzeczy się dzieją. No dobra, załóżmy, że są wśród nas tacy, którzy podejmują jakieś decyzje, bo zainspirowali się czymś, bo jakąś decyzję zakupową podjęli, bo ktoś coś powiedział. Może na nawet nie wprost, nie wcisną w reklamie w stylu udawany pan psycholog, udawany pan dentysta, czy jakiś udawany inny aktor, który gra jakiegoś specjalista i w reklamie mówi, że ten krem na odbyt albo na zęby, albo na coś jest najlepszy i używajcie go i w ogóle będzie super, nie? No, nie. Załóżmy, że słuchamy kogoś na YouTubie, w podcaście, nie wiem, książkę jakąś przeczytaliśmy i tam coś było takiego.
Okej. Okay. Nawiązując do poprzedniego odcinka, ja się zacząłem zastanawiać, czy faktycznie cały ten szum informacyjny, on jest naprawdę skierowany, czy produkowany w taki sposób, żebyśmy coś kupili? Czy może jest pod tym jakaś inna podstawa? No, na przykład weźmy tego Andrew Hubermana. Tak? Jest dużo zarzutów w stosunku do niego, że docina sobie badania naukowe, że szuka badań pod tezę. I my się też trochę z tym spotykamy. Bo jeżeli chcesz, to możesz znaleźć badanie, które podważa to, co mówimy. Na przykład, że rozciąganie nie działa. Albo, że rozgrzewka nie działa. Jest masa badań.
Jest też masa badań, że coś działa. Tak, no oczywiście.
Jest masa badań, że coś działa. I teraz tak. Ja szukając informacji na ten temat, doszedłem do książki, której autor zajmuje się badaniem tego, w jaki sposób informacje, czy w jaki sposób wiedza traci aktualność. Bo wyobraź sobie taką sytuację. W 2010 roku zaczynasz studia.
Jestem sobie to w stanie wyobrazić.
Zaczynasz studia w 2010 roku, studia psychologiczne, poświęcasz 5 lat na ciężką naukę.
Jestem sobie to w stanie wyobrazić.
Załóżmy, że te studia opierają się na 100 topowych badaniach psychologicznych, z których wyniki są podstawą twojej nauki, nie?
Chyba wiem, do czego zmierzasz. Jak to z tymi badaniami psychologicznymi?
Zmierzam do tego, że jeżeli w 2010 roku zacząłeś studia psychologiczne i powiedzmy, że te 100 badań takich topowych było twoją podstawą do nauki, to w 2015 roku badacze starali się te badania powtórzyć ich wyniki.
Chcę powiedzieć, że już są nieaktualne.
I ponad połowa z nich, w przypadku ponad połowy z nich nie udało się powtórzyć wyników. To znaczy, że połowa wiedzy, na której zdobywanie poświęciłeś 5 lat, jest nieaktualna.
Czyli autorytety naukowe opublikowały coś, ktoś opublikował jakieś badania, wysnuł jakieś wnioski, później świat nauki wziął to za pewnik, uznał, że jak ten chłop tak mówi, no to tak jest. No i później uczą z tego studentów. Swoją drogą, fajnie, że podajesz przykład 2010 roku, bo jeżeli ktoś zaczął studia w 2010 roku, to tak mniej więcej w momencie, w którym się urodził, zaczęły się pojawiać pierwszy raz hasła evidence-based medicine. Serio, w 1991 roku ktoś pierwszy raz użył tego skrótu.
A wiesz dlaczego? Dlatego, że 90% naukowców, którzy kiedykolwiek żyli na Ziemi, nadal żyją.
Trzymajcie się krzesła. Nadal żyją. 90%. Sobie?
Chodzi o to, że metoda naukowa w badaniach różnego typu jest w miarę świeża. To jest raz. A dwa, że łatwy dostęp do informacji i łatwy dostęp do komunikacji, które dał nam internet, to wszystko sprawia, że ilość badań, ilość wiedzy, ilość pomysłów rośnie wykładniczo z roku na rok i tego pojawia się coraz więcej.
W ogóle zaczynając, to taki bardzo uproszczony rys historyczny, bo nam się okej, medycyna jest z nami od dawna, tak? Od bardzo dawna. Często były jakieś różne dziwne sposoby na radzenie sobie z jakimś problemem. Używano różnych ludzkich wydzielin, żeby sobie z czymś radzić. Jak ktoś miał ranę, to zalepiali pajęczyną. Albo był jakiś mag, który stwierdził, że trzeba gotować kurze łapki i coś. I kieł, nie wiem, nosorożca, skórę rysia i jakieś inne rzeczy dziwne. Ludzie próbowali różnych rzeczy i okazywało się, że większość tych rzeczy nie działa. Lekarze do XX wieku byli tak naprawdę takim kimś, kto cię wspiera mentalnie, który ci powie coś, panie doktorze, co mi będzie, albo co mi jest, proszę mi jakoś pomóc. No i ten ktoś coś tam próbował robić. Dużo rzeczy przekazywano w formie takich anegdot, takich obserwacji, słuchaj, no Stefanowi pomogło to i to, no to kurczę, może stosujmy to, może to pomoże, nie? A okazuje się, że u Kasi zastosowali tą terapię i Kasia zmarła, nie? No i nie wiemy w sumie, o co chodzi. I te rzeczy zaczęły się pojawiać w XX wieku, gdzieś w okolicach chyba II wojny światowej, gdzie lekarze, tacy epidemiolodzy obserwowali jeńców wojennych, i próbowali ich jakoś leczyć i próbowali jakoś systematykę wprowadzać do tych swoich działań. Zaczęli badać ich faktycznie klinicznie. Zresztą badania wtedy się zaczęły takie na szeroką skalę, już nie wchodźmy w temat. I dopiero od wtedy możemy jakoś nawiązać do tych badań, możemy jakoś je próbować odtwarzać, one są jakoś rejestrowane, ktoś opisywał badania i to od wtedy dopiero medycyna tak strzeliła, nie?
Nie tylko medycyna, ogólnie cały postęp technologiczny ludzkości do powiedzmy XVIII-XIX wieku on opierał się na metodzie prób i błędów i na szczęściu tak naprawdę. Nie było metody naukowej. Tak. Ona się dopiero pojawiła, tak powiedzieć, w XX wieku, nie tylko w medycynie, ale ogólnie. I teraz jest taka fajna książka, którą napisał badacz Samuel Arbesman. Ona jest podlinkowana w notatkach do odcinka na smartworkout.pl/58. Nosi tytuł Half-Life of Facts. Why Everything We Know Has an Expiration Date. Czyli
jest okres półtrwania.
Okres półtrwania. Okres półtrwania w fizyce, to jest, czy w fizyce i w chemii, to jest taka...
Czas, po którym cząsteczka wytrąca się w połowie, na przykład.
Na przykład w próbce materiału promieniotwórczego połowa jąder się rozpada. Albo w medycynie, jeżeli ktoś ci poda jakiś lek, to jest czas, w którym jego stężenie spadnie o połowę w twojej
krwi. To jest bardzo dobra metoda chemiczna do określania wieku pochodzenia, nie wiem, używana przez geologów, nie, może sprawdzić, jak długo drzewo rośnie, skąd jest ten kamień, ktoś wyciągnie jakąś mumię gdzieś z ziemi i sprawdzi, z którego ona jest wieku. No i to mniej więcej oni wszyscy, słuchajcie, stosują właśnie tą metodę.
No właśnie. I ten badacz, Samuel Arbesman, on napisał w tej książce taki cytat. Ja sobie pozwolę go zacytować.
Ależ proszę.
Tłumaczenie jest moje, więc przepraszam za ewentualne błędy. Ale on pisze tak. Okazuje się, że fakty postrzegane jako duży zasób wiedzy, czyli nie fakty na przykład, że jak budować biceps super, tylko fakty na przykład psychologia. Nie? Duży zasób wiedzy to jest wiedza z zakresu psychologii, z zakresu fizjologii, to jest duży zasób wiedzy, a nie pojedyncze rzeczy.
Tak.
Czyli okazuje się, że fakty postrzegane jako duży zasób wiedzy są tak samo przewidywalne, jak określone związki chemiczne z ich okresem półtrwania. Wszystkie fakty w ujęciu zagregowanym posiadają czas połowicznego rozpadu. Możemy bowiem zmierzyć czas, podczas którego połowa wiedzy na jakiś temat zostanie podważona. Istnieje dziedzina badań, która zajmuje się mierzeniem, z jaką częstotliwością powstają nowe fakty, nowe technologie oraz jak fakty się rozpowszechniają. To, jak zmienia się wiedza, może być rozumiane w sposób naukowy. I tutaj ja bym chciał to zastosować jako podstawę do dyskusji, no nie? Bo łatwo jest powiedzieć, to badanie jest nieaktualne i tak dalej, albo ekspert ściemnia, ale fakt jest taki, że w tym momencie wiedza ulega bardzo
zmianie, aktualizacji.
Dezaktualizacji.
Dwie bardzo istotne rzeczy, moim zdaniem, ja to tak rozumiem, tak odczytuję ten cytat. Po pierwsze, nie myli się ten, kto nic nie robi, i nie ma co tutaj od razu psów wieszać na ludziach, którzy 10 lat temu uważali to, teraz uważają to. Jest takie powiedzonko, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Zgodnie z najlepszymi intencjami ludzie sugerują albo powiadają o czymś w danym momencie, bo do takiej wiedzy mają dostęp.
Tak.
Teraz wiedza jest, no tak jak wspomnieliśmy, 90% naukowców, którzy do tej pory funkcjonowali na świecie, dalej żyją. To jest niesamowita statystyka. Teraz jest ich po prostu bardzo dużo. Ktoś sobie pomyśli, Jezus, nie, a Newton? No ale to jest jakiś promil ludzi, którzy przez lata funkcjonowali, a teraz jest tego naprawdę bardzo dużo. My jako ludzkość generujemy tak dużo treści, tak dużo informacji, i że tak naprawdę w całym tym prądzie, niekiedy ścieku, trudno jest wyłapać coś naprawdę porządnego. Tych bitów danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tego naszym mózgiem ogarnąć i trzeba to jakoś systematyzować, o ile chcemy I podoba nam się w ogóle taki sposób opisywania rzeczywistości i świata, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy oportunistycznie podejdą do tematu i oni wprost nie chcą badań, nie chcą naukowców, bo oni nie wierzą, nie ufają, więc wolą, żeby im jakiś, za przeproszeniem, piłkarz czy prezenterka pogody opowiedzieli, jak dbać o siebie, albo żeby się jakiś klasy C aktor w telewizji wypowiedział, czy taki polityk jest mądry, czy taki gada głupoty. I ludzie niekiedy niestety wolą pójść w tą stronę, bo to jest lekkie, bo to jest łatwe. I możesz postawić tutaj profesora psychologii, możesz wziąć, nie wiem, epidemiologa, fizyka, jakiegoś inżyniera od materiałów chociażby i kogoś takiego. No i weźmiesz, nie wiem, byłego kapitana reprezentacji Polski w piłkę nożną, nie, albo jakiegoś innego gościa znanego na Twitterze i założę się, że większość ludzi woli słuchać tych znanych, bo są po prostu znani z tego, że są znani. I to jest duży problem, żeby się przebijać. I powiedziane było Hubermanie, gość, doktor ze Stanforda, tak, jeśli dobrze pamiętam, bardzo popularny w internecie, ale też zdarza mu się zapraszać gości po prostu, żeby był ruch. Założę się, że on sam nie omawia tych tematów, nie czyta tych badań, ma od tego jakiś zespół, który mu robi brief i wiele rzeczy też jest pewnie robionych pod tezę, no bo dla tych wszystkich, którzy lubią takie teorie spiskowe, no to najprostszą teorią spiskową jest to, że facet wystartował od razu na pełnej, że tak powiem, od razu świetnie przygotowane materiały, świetnie przygotowane studio i jakoś tak dziwnie się trafia, że wszystkie odcinki sponsoruje producent jakichś tam suplementów.
AG1.
No dokładnie. I teraz wszędzie w Stanach wszyscy to suplementują, wszędzie wszystko takie największe sponsorują, czy sponsorują Hubermana, czy Joe Rogana, czy jakichś innych gości i oni to wszyscy twierdzą, że to jest doskonałe. Potem ludzie robią testy, sprawdzają na sobie i wychodzi, że no kurde, nie czuję różnicy, nie piję jakiś zielony syf, no i co? Nie?
Wiesz co, ja bym go trochę obronił, bo to, że go sponsoruje dobra firma, to okej. Okay.
Oczywiście, zrobił bardzo dużo...
przemawia.
Nie, zrobił bardzo dużo dobrego, propaguje dobre rzeczy i takie coś znajdziesz wszędzie i w altmedzie, czyli w takim, powiedzmy, alternatywnym świecie medycyny, też znajdziesz dużo rzeczy. Ludzie tam potrafią, wiesz, takie bardzo brzydkie słowo, chwalą się tym, że podchodzą do pacjenta holistycznie, nie? Że tutaj taki zwykły medycyna akademicka, tu jest medycyna alternatywna i oni są bardziej wyedukowani. Nie ma podziału na różne medycyny tak naprawdę. Medycyna to medycyna. Jest jakiś odłam, jakiś gości, którzy nie wiedzą, nie wierzą w te badania, mają swoje badania. Tak samo jak masz fizjoterapeutów i masz osteopatów i fizjoterapeuta korzysta z takich badań, z takiej wiedzy, a osteopata będzie ci tam wypytywał o historię z dzieciństwa i że tam 50 lat temu spadłeś z rowerka i to przez to boli cię ten palec teraz tu i cię będzie robił jakieś terapie czaszkowe, dziwne rzeczy, niepotwierdzone kompletnie badaniami, no ale brzmią super. Nie?
Potwierdzone badaniami. Wiesz co, widziałem ostatnio, w zeszłym roku był taki program Stanowskiego, z jakiegoś kongresu robił reportaż na temat tego, to był taki samopomocowy kongres, nie pamiętam w tym momencie nazwy. Ale
tych
to...
takich kosmonautów, kosmitów, dziwnych ludzi.
No być może.
Bioenergoterapeutów.
Być może, ale fakt, który mnie uderzył, był taki, że na jakiekolwiek stanowisko, czy tam były takie stoiska, gdziekolwiek, do kogokolwiek by on nie podchodził, czy ktoś sprzedawał jakieś leczące kryształy, czy ktoś sprzedawał usługę wysyłania energii na odległość, czy ktoś sprzedawał jakieś narzędzia, bioenergo coś tam.
Możesz mieć bioenergoterapię na telefon.
Każdy miał badania i każdy ci mówił, że tutaj mamy badania, żeby to potwierdzić. Ja się zaraz do tego odniosę, bo faktycznie oni mogą mieć te badania i powiem ci, z czego one wynikają, wyniki tych badań.
Czy ty pamiętasz opaski, albo czy drodzy słuchacze, widzowie, pamiętacie te takie opaski sportowców, najlepsi sportowcy na świecie w pewnym momencie, to było tak, gdzieś z 15 lat temu, mieli na nadgarstku takie żółte, plastikowe, silikonowe coś i to miało dawać super aurę, super energię.
Jony ujemne.
Jony ujemne i właśnie. I ludzie używają trudnego słownictwa. Później konkurencyjna firma wymyśliła, że będą takie jak wisiorki na szyję, coś. Słuchajcie, wszyscy tego używali. Lance Armstrong, wtedy jeszcze wierzyłem w Lance Armstrong, dalej w niego wierzę tak naprawdę, to jak jak Elvis. Elvis ciągle żyje, Lance Armstrong nie brał, to jest ten świat. Lance Armstrong jeździł w tym. No, LeBron James rzucał do kosza, w tym Kobe Bryant w tym rzucał za trzy i w ogóle wszystko. No, polscy siatkarze grali w tym. Sam jak byłem małym dzieciakiem też miałem takie coś. Power, nie pamiętam jak to się nazywało. No, kit totalny, nie wiem, za stówkę, ale ludzie nagle zaczęli tego używać. To jest, wiesz, no, czasami odwołujemy się do nie wiadomo czego, bo w to, no, bo w coś musimy wierzyć, nie?
No dobra, i teraz pojawia się właśnie pytanie, w co wierzyć.
Jeszcze bo, jak użyjesz trudnego słownictwa, jak użyjesz, wiesz, jony, no to z chemii ktoś coś pamięta, jakieś jony, dobra, trudna rzecz. Jeszcze jak użyjesz fizyki kwantowej, prosty przykład, jeżeli jakiś ekspert nie jest fizykiem, ale tłumaczy wam coś z dziedziny fizyki kwantowej i ludzie później pytają was o to, czy wierzycie w energię. Ja ostatnio dostałem takie pytanie, czy wierzę w energię. Ja mówię, dziewczyno, ja jestem po studiach inżynierskich, ja nie muszę w nią wierzyć. Jest, okej, okay. Jaką energię? Nie? No energię z kosmosu. Mówię, o Jezus, no dobra, no wierzę, tak, wierzę w energię z kosmosu. I jeżeli masz kogoś takiego, używa trudnego słownictwa, fizycznego, chemicznego, no to od razu to jest taka nobilitacja do tego, że on rzeczywiście no, może się znać, tak? Może wiedzieć, co mówi.
No właśnie, Safi, ja się chcę wszystkich odnaleźć. Jak podjąć decyzję? Masz eksperta, który mówi ci, że tutaj ma specjalny medalion z 30 różnych minerałów, które są łączone kwantowo i one dają coś tam, coś tam. I masz człowieka, który sprzedaje ci na przykład, nie wiem, kreatynę albo inny cukier puder w sklepie internetowym. Masz blogera, który poleca ci super, super świetny produkt.
Tak.
I jak podjąć dobrą decyzję w sytuacji, w której każdy ma na coś jakieś badanie, bo każdy sobie może badanie tak naprawdę wyprodukować.
My sami moglibyśmy jakieś zrobić badanie.
Jak my do tego podchodzimy? Bo my mamy w SmartWorku taką metodologię, nie? Że nasza praca polega trochę na tym, że robimy robotę za was, drodzy słuchacze, drodzy widzowie.
Ale nie pomyślcie, że będziemy za was ćwiczyć.
Tak, robimy robotę researchową, czyli siedzimy w badaniach, Savi sprawdza, analizuje, później na podstawie tego nagrywamy podcasty, na podstawie tego budujemy plany treningowe, więc to jest jak gdyby coś, co robimy dla was i za was, ale powiedzmy, że nam nie wierzycie, tak? I że wiedza się zmienia, czyli słuchacie tego podcastu za 10 lat i okazuje się faktycznie, że te kryształy spiekane kwantowo, one działają, więc możecie nas hejtować, ale jak, Savi, podejść
pierwsza
do tego?
Pierwsza rzecz, po pierwsze, co trzeba zrobić, jak w ogóle się za to zabrać? Słuchajcie, taka nasza od serca rada do wszystkich i wynikająca przede wszystkim z analizy też ludzi, którzy do czegoś w życiu doszli. Trzeba mimo wszystko trochę sceptycznie podchodzić do tych wszystkich świetnych twierdzeń. Jest takie powiedzenie, że kto pyta, nie błądzi. Dobrze jest dopytywać. Jeżeli macie jakieś... mówiliśmy o bullshit alercie, że jeżeli wątpicie w coś, to napiszcie nam, dajcie nam sygnał na naszym Discordzie, wbijcie tam i wrzućcie link, że hej, jest taki temat, co wy na ten temat myślicie. Możecie też skomentować ludziom, nas oznaczać pod jakimś altmedem i będziemy tam się wypowiadać, ale możecie też po prostu ludzi zapytać, słuchaj, a skąd ty to wiesz? Skąd podaj jakieś źródło, jakieś badania? I ktoś może podać źródło, może podać jakieś dziwne i musimy się nauczyć je weryfikować, jeżeli ktoś poda właśnie jakiś shit albo z jakiegoś alternatywnego świata, jakieś publikacje, którą po prostu... ktoś gdzieś sobie napisał, wiesz, no nieznaną w świecie, no to masz podstawę twierdzić, że coś tu może nie grać. Ale sceptycyzm, czyli takie ciągłe weryfikowanie, ciągłe sprawdzanie, niewiara, ślepo, że tak jest i tyle. Gdyby tak było, gdybyśmy wszyscy wierzyli w to, co ludzie nam mówią, będąc na przykład młodymi ludźmi w szkole, nie zadając ciągle pytań, nie wątpiąc, to byśmy się nie rozwijali, nie sprawdzalibyśmy nowych rzeczy. Ktoś by ci mówił, nie wchodź do lasu, bo tam jest smog i tyle, nie? Nie idź tam za górę, bo tam jest źle, zostańmy wszyscy tutaj. Gdybyśmy tak nie szukali, nie sprawdzali, nie byli tacy trochę hop do przodu czasami, ale nie ryzykowali, no to byśmy się nie rozwinęli.
No, ja strasznie lubię sprawdzać, testować różne rzeczy. Czasami ktoś poleca jakiś, nie wiem, środek na przykład w internecie, nie? Ja często testuję takie rzeczy,
Paweł
żeby sprawdzić, czy działają.
Paweł jest DJ-em i jest testerem.
Jest testerem.
Dokładnie tak.
I teraz to prowadzi nas, Sawi, do kolejnego punktu. No bo powiedzmy, ktoś coś twierdzi i ma jakieś badanie. I teraz badanie badaniu jest nierówne. Chciałbym poruszyć temat, jaka jest hierarchia badań. I
zacznijmy może od tego, gdzie one są. No bo są jakieś badania, powstał jakiś artykuł i na przykład wchodzicie sobie na stronę Onetu, na RMF albo na jakieś inne i tam piszą, że amerykańscy naukowcy dowiedli, że zespół amerykańskich naukowców zbadał, że to. I teraz piszą ludzie ten artykuł, że tam, nie wiem, przetworzona żywność prowadzi do nowotworów. No, wielkimi becejeniem, ale odkryli, nie? No, ale w takim artykule często jest po prostu inicjały są autora tego tekstu, tak, żeby był jakiś taki SEO tekst, coś nowego mieliło, żeby był jakiś ruch na stronie w internecie. Mhm. I nie wiadomo, kto napisał ten artykuł, gdzie jest jakieś badanie, na podstawie czego ten artykuł powstał. Po prostu robią pewnie przedruk ze strony po angielsku, piszą po polsku i no i w zasadzie to tyle. Czasami podana jest nazwa jakiegoś uniwersytetu, jakiegoś ośrodka akademickiego, że gdzieś jakieś to badanie powstało i no jakoś tak po nicę do głębka można sobie dojść do tego, że okej, tu jest to badanie. Ja zrobiłem taką prosty spis rzeczy, źródeł, gdzie takie badania są publikowane, gdzie często można szukać badań i ja najczęściej albo wpisuję w wyszukiwarkę frazy kluczowe, albo szukam od razu na PubMedzie. To jest duże źródło, duży zbiór takich właśnie badań, amerykańska strona. Możecie na ResearchGate sobie poszukać, czy Science Directie i tak dalej. Możecie też różnych narzędzi, tak zwane AI, wyszukiwać, które podpowiadają czasami źródła badań na jakiś temat. Nie wszystkie te czaty najpopularniejsze często piszą jakieś głupoty, bo to jest, jak wiecie, już kompresja całej wiedzy z neta, ale czasami są takie narzędzia, które dadzą wam odnośniki do badań, zwłaszcza jak je o to poprosicie. I jedno z tych takich to Perplexity. Mhm. Ale no, generalnie możecie wejść na PubMed, wpisać frazę kluczową, której szukacie, dodać do tego jakieś właśnie, jakiego typu badania chcecie zobaczyć. No i ciak, wyskakuje wam spis tych badań od najlepszych, najlepiej ocenianych, najczęściej cytowanych do tych mniej popularnych. I ważna uwaga, jest tu duża bariera wejścia, bo te wszystkie książki, które Paweł cytuje, czasami wam polecamy, zresztą na Discordzie też jest dział o książkach fajnych do przeczytania i w tych badaniach i tak dalej, dużą moim zdaniem mimo wszystko nadal barierą wejścia jest to, że jest po pierwsze trudny język naukowy, po drugie jest po angielsku i często ludzie tutaj odpadają. Mimo wszystko nadal, mimo że już dawno wiemy, że język angielski jest tym no po prostu urzędowym, funkcjonującym w tym świecie i musicie, czy tego chcecie, czy nie, no pasuje pójść w tą stronę i ogarniać takie teksty po angielsku. Badania są często po angielsku publikowane, jeżeli nie chcecie ich czytać po angielsku, możecie narzędzi również używać, które będą wam je tłumaczyły, ale no jest to jakiś ruch więcej do zrobienia.
No dobra, jesteśmy w takim badaniu i teraz należy ocenić po pierwsze jego jakość.
Tak.
I teraz możemy przejść do tego, jaka jest w ogóle hierarchia badań naukowych, bo są bardzo różne. Pierwszy stopień badań naukowych to są badania naukowe, tak zwane opinie eksperckie.
W ogóle badania są takie, które ktoś przeprowadził jakiś eksperyment i są takie analityczne, które opisują tamte. Czyli mówimy teraz o tych pierwszych, analitycznych.
Ogólnie, czyli badania, które są najmniej wiarygodne i są na dole tej piramidy wiarygodności, ja bym to tak nazwał, to są badania oparte na opiniach ekspertów.
Tak,
na
przykład, już trochę o tym wspomnieliśmy, jakichś tam ekspertów.
Tak, na przykład mamy eksperta w dziedzinie, nie wiem, fizjoterapii i ten ekspert widział, że coś u kogoś działa, jakaś technika, metoda, środek u kogoś zadziałał. W związku z tym on twierdzi, że coś działa, bo on widział. Nie ma na to żadnych dowodów naukowych, nie ma potwierdzenia w badaniach, nie potrafi wyjaśnić mechanizmu, to jest bardzo ważne, nie potrafi wyjaśnić w prosty sposób mechanizmu, dlaczego to zadziałało,
tak.
Ale on widział, że działa, więc działa. I to jest powiedzmy pierwszy stopień i takich opinii w internecie szczególnie jest masa. I na to należy być wyczulonym. To nie znaczy oczywiście, że ktoś ściemnia, bo faktycznie mógł widzieć, że działa.
No spośród tego tak. Prądu, że tak powiem, natłoku informacji, gdzieś jakiś tam promil pewnie ma sens. tylko że trzeba to jakoś wyłuskać. I to jest trudne, bo tego jest najwięcej, tego jest bardzo dużo. Tak jak wspomnieliśmy, podstawa piramidy. Są jakieś badania obserwacyjne, trochę lepiej opisywane, takie case studies, czyli na przykładach podawane rzeczy, jakieś raporty, no mogą być badania, no dobra, kliniczne, już takie trochę bardziej zaawansowane, jakieś kohortowe, jakieś posegregowane grupy i to jest półeczka wyżej.
To jest półeczka wyżej. Badania obserwacyjne polegają na tym, że masz jakiegoś człowieka albo grupę osób i obserwujesz ich zachowania. Czyli na przykład masz grupę osób 50, które trenują na siłowni i masz obok grupę osób 50, które nie trenują na siłowni. I obserwujesz je na przykład w ciągu 10, 20, 30 lat i dochodzisz do wniosku, że grupa osób, które chodzą na siłownię, większość z tych osób cieszy się lepszym zdrowiem, bo tak twierdzą. A w grupie osób, które nie chodzą na siłownię, ich tam coś boli w krzyżu, kolano ich boli, gdzieś tam mają problemy ze zdrowiem. Nie?
No tak.
I te badania to są badania, które w żaden sposób nie ingerują w środowisko. I one pokazują nie związki przyczynowo-skutkowe, bo bardzo łatwo jest stwierdzić na podstawie takiego badania, że okej, ci chodzili na siłownię, dlatego są zdrowi, ale to jest korelacja. Czyli ci, co chodzili na siłownię, są zdrowi, ale niekoniecznie dlatego, że chodzili na siłownię, bo tam mogło wystąpić dużo więcej różnych czynników.
No właśnie i tutaj niestety jest pożywka dla tych wszystkich ludzi, którzy będą hejtować różne badania, różne twierdzenia, różne jakieś wnioski, bo od razu ktoś ci powie, że na głupoty gadacie, mój dziadek pił wino do obiadu albo pił gorzałe, palił fajki i żył 100 lat.
Tak, i to jest badanie obserwacyjne.
To jest badanie obserwacyjne. Tak, słuchaj Jasiek, twój dziadek rzeczywiście tak robił, a może się okazać, że ty masz już trochę gorszy materiał genetyczny, jesz trochę większy syf przez swoje życie i postępując tak jak dziadek, dożyjesz 60. No i co z tego wyciągniemy? Że co, że średnio ludzie żyją 80 lat?
Nie, ale wyciągniemy, na przykład można po prostej linii pójść do takiego wniosku, że palenie, picie i generalnie hulaszy tryb życia nie szkodzą, tak? Bo skoro ktoś żył 100 lat, można dojść do takiego wniosku, ale to nie jest przyczyna i skutek, tylko to jest korelacja.
Często te badania, jakiekolwiek by one nie były, opierają się na jakichś narzędziach matematycznych, na statystyce. Bardzo serdecznie zachęcam was do przeczytania, było o książce, polecanej książce, myślę, że to notatek wrzucę jeszcze jedną fajną, może czytaliście, znaną z bloga Janina Daily, Janine Bong, napisała fajną książkę o statystyce, o właśnie takich korelacjach, naprawdę luźnym językiem napisana fajna książeczka o tym, jakie często błędy popełniamy, podchodząc do statystyki i ten nieśmiertelny, głupi tekst, statystycznie człowiek z psem na spacerze ma po trzy nogi, nie? Że taka jest średnia. Mhm. Jakie błędy popełniamy, dochodząc do takich głupich wniosków i wprost, dlaczego wynika to z naszego braku często wiedzy na dany temat. No więc jak coś, to sorry za wstawkę, ale polecam wam fajna książka. Jeżeli gdzieś macie jakiś luźniejszy czas, to zachęcam.
Jest taki link do właśnie śmiesznych korelacji, żeby to lepiej pokazać, gdzie naukowcy przetworzyli bardzo duże zasoby danych i na przykład wyszło im z korelacji, że ilość spożycia mleka jest skorelowana z ilością rozwodów w stanie Kentucky bodajże, nie?
Czy w Colorado chyba coś takiego.
Czy tam w Colorado, nie tak. Pamiętam. Jest taka strona, ona jest podlinkowana do odcinka, tam śmieszne korelacje możecie sobie znaleźć, natomiast
wprost, nie wynika to z tego, że ludzie się rozwodzą, bo piją mleko. No, zdarzyło się mniej więcej równolegle i ktoś wysnuł jakiś taki wniosek. Nie?
I tu jest, i na tych badaniach obserwacyjnych chciałbym się zatrzymać, bo one są bardzo ważne z punktu widzenia tego, o czym teraz mówimy. Mianowicie badania obserwacyjne dotyczą też wszystkich różnych dziwnych energii, różnych dziwnych, wiesz, psychologicznych aspektów i tak dalej. Na przykład ta opaska, którą ty powiedziałeś, że 1000 jonów ujemnych i teraz masz super, super świetną aurę. Wiele firm, które sprzedają różne dziwne urządzenia czy różne dziwne suplementy diety, one właśnie bazują na badaniach obserwacyjnych. Ja na przykład kupuję szampon, jestem stary, mam 40 lat i kupuję szampon dla mężczyzn przeciw badaniu włosów. Mm-hmm. I tam jest na tym szamponie napisane, badanie aplikacyjne pokazało, że 76% mężczyzn, które użyło tego szamponu, stwierdziło, że włosy im wypadają mniej. I to jest badanie.
To jest takie badanie ankietowe. Ankieterzy ankietowani odpowiedzieli na pytanie i na tej podstawie zrobiono jakąś statystykę. I no ma właśnie to mniej więcej tyle samo sensu, co badanie sondażowe przed wyborami. Bo jest jakaś partia zmiany, buntu, wolnościowa, doskonale wszyscy wiecie, do czego zmierzam. I ankietowani na wakacjach odpowiadali, że tak, będę ich popierał, będę na nich głosował. Przychodzą wybory, wybory są na jesieni, ci, którzy odpowiadali na wakacjach, podbijają zasięgi i tak dalej. Kończą się wakacje, ludzie wracają do szkoły, no i okazuje się, że partia buntu zmiany odpala swój protokół tam 3-5%, nie?
Protokół destrukcji.
Protokół
tak.
3%. No i tak to jest z tymi badaniami.
No ale poczekaj. I teraz właśnie tutaj z tego zakresu badań biorą się wszystkie badania, a czy nie wszystkie, ale sporo badań, suplementów, jakichś magicznych środków na odchudzanie, diet i tak dalej, bo ludzie mówią, że czują się lepiej, albo ludzie mówią, że mają jakieś efekty i przypisuje się im na siłę związek przyczynowo-skutkowy, a nie korelację. I teraz...
Sądzę, że powinniśmy o placebo i nocebo nagrać zupełnie osobny odcinek, ale mniej więcej chyba do tego zmierzamy.
Ale zmierzamy do tego, że jest taka książka, ona wyszła niedawno, nazywa się Learned Excellence, czyli jak nauczyć się bycia doskonałym i wspaniałym. To jest, to jest książka z kategorii mental performance, czyli zen jaskiniowca.
O, dobre.
Nie wiem, mogę powiedzieć, że jesteś fanem? Nie mogę? Byłeś kiedyś?
Byłem kiedyś, potem dojrzałem, przemyślałem parę kwestii. Fajnie się tego słuchało. Nie ma zarzutów, jest okej.
I Artur,
mental performance.
Mental
tak.
performance. I autor tej książki, Eric Potterat, ja ją kupiłem ze względu na autora. Ona jest świeża, ona wyszła 2-3 tygodnie temu, jak to nagrywamy. I Eric Potterat, on był psychologiem dla Navy Seals, dla elitarnych jednostek wojskowych. Był wiodącym psychologiem, ustawiał im programy właśnie sprawności mentalnej, czy takiego mental performance. Później pracował dla ekstremalnych sportowców Red Bullu. Ci, którzy skaczą, wiesz, z jakiejś tam wysokości, latają na paralotnie, skaczą z klifów i tak dalej. Później pracował dla wybitnych sportowców, dla drużyn koszykarskich. Ja tą książkę kupiłem dlatego, że ten facet nie jest medialny. Ta książka jest bardzo niszowa, więc póki nie jest mainstreamowa, to możecie ją kupić. Ale kupiłem ją dla autora, bo facet ma faktycznie wiedzę z pierwszej ręki na temat mental performance. I on w tej książce podaje takie badanie odnośnie właśnie mentalu. Mianowicie on pisze, że wszystkie badania placebo na sportowcach po roku 2000 pokazują, że jeżeli podasz sportowcowi placebo, nazwiesz to jakoś, nie wiem, anaboliczne coś tam i to podniesie twój performance, albo dasz mu na przykład opaskę na rękę, tą z jonami ujemnymi, to faktycznie wszystkie badania, prawie wszystkie, one pokazują, że performance sportowców, którzy wierzą w placebo, wzrasta od 1% do 5%, czyli jest statystycznie...
skuteczne.
I jest statystycznie potwierdzone.
Na poziomie sportowym, słuchajcie, 5% to jest kosmos.
Tak, w sporcie już na wysokim poziomie to 5% to jest naprawdę różnica. I wszystkie badania pokazują, że placebo działa na ludzi. W związku z tym, jeżeli chcesz zrobić badanie na temat skuteczności jakiejś opaski albo na skuteczność jakiegoś suplementu, i to jest badanie obserwacyjne stricte,
zależy od tego, jak zadasz pytanie.
To placebo, efekt placebo, czyli taka... On trochę mówi o tym, że te badania pokazują, że w człowieku, nawet w sportowcu, który trenuje na wysokim poziomie, jest pewien mentalny potencjał, którego blokujesz, to działa jeszcze lepiej.
Dobrze, jak się nazywał ten gość, co biegał te ultramaratony?
Goggins?
Goggins, tak. No tak. Też uważał, że tam mamy tylko tam 40% potencjału wykorzystujemy, czy 20%.
Badania pokazują, że 5%. I on w tej książce dowodzi pokazuje, że nie musisz brać placebo, że wystarczy trening mentalny, którego on protokół proponuje. On jest bardzo prosty, ten protokół, by the way. Nie ma tam żadnego, wiecie, to nie będzie showowa książka, bo facet nie jest showmanem, facet jest psychologiem klinicznym i on bazuje na danych, a nie na bla, bla, bla.
No właśnie, i to jest problem niestety trochę też nauki w tym momencie. Mm-hmm. Naukę trzeba też umieć fajnie opisać, fajnie sprzedać, fajnie opowiedzieć. I tacy właśnie często szamani od tych wszystkich biohackingów zwiększania potencjału swojego nie wiadomo jakimi działaniami. Ci wszyscy naukowcy od energii z kosmosu, od fizyki kwantowej, o innych kamieni jonizujących wodę przy świetle księżyca i takich tam rzeczy. Fajnie to często opisują, ludzie się na to łapią, bo to brzmi dobrze. A jak przyjdzie ci naukowiec, który ci powie, że statystycznie 30% pacjentów przeżywa pół roku, nie? No i okej, okay. Nasze mózgi trochę nie ogarniają statystyki, trochę nie ogarniają ciągów geometrycznych, nie ogarniamy, słuchaj, my, mam na myśli społeczeństwo, ogół społeczeństwa, sorry, ale ogół społeczeństwa nie ogarnia pojęcia koncepcji procenta składanego, jakiejś odroczonej gratyfikacji, no to jak ludzie mają rozumieć badania, jak często no, takie stwierdzenia ich blokują wprost. Więc, a nauka też trochę nie pomaga i naukowcy, świat naukowy nie idzie w stronę, żeby to popularyzować, żeby docierać do ludzi. Tą rolę przejęli popularyzatorzy nauki właśnie w internecie i trochę oni są taką barierą i to od ich opisu, od ich nastawienia zależy, czy ludzie pójdą w tą stronę, czy będą wierzyć w taką terapię, czy będą wierzyć w szczepionki, czy będą wierzyć w to, czy w tamto. Nauka i medycyna przez te lata, to co mogła zrobić najlepszego, to dowieść, że higiena, mycie rąk jest najlepszą rzeczą w ochronie zdrowia. To jest historycznie, to jest najlepsza rzecz, którą możemy robić. I te wszystkie pajęczyny na rany, czy jony z kosmosu, czy inne rzeczy. Później oczywiście były jakieś tam nie wiem, antybiotyki, jakieś szczepionki, tego typu rzeczy. No i od razu użyjesz słowa klucz, wytryk, szczepionki, no to od razu otwiera się grono tych altmedowców, tych wszystkich fanów spisków, że wiesz, no Bill Gates nam tutaj wszczepia chipy w mózgu i w ogóle szczepionki są ble. Ludzie nie szczepią swoich dzieci na najprostsze teraz choroby. Jakieś, wiesz, takie dziwne rzeczy wracają do nas. Słyszy się, że choroby, które się 40 lat temu skończyły, czy 50, nagle z powrotem są rejestrowane gdzieś w żłobkach, przedszkolach, bo ludzie się odwrócili, nie wierzą.
Jest fajna książka, nie pamiętam jej tytułu w tym momencie, o teoriach spiskowych. Ona mówi, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe, mimo że tak naprawdę jednocześnie w nie nie wierzą, ale jest cały mechanizm psychologiczny, który za tym stoi. Być może nagramy odcinek, ale...
Bardzo chętnie.
Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że badania pokazują, w tym momencie mówię jak wystawca z konferencji dla dziwnych ludzi, badania pokazują, wszystkie sportowe, że umysł ma ogromny wpływ na ciało. Ogromny. Jeżeli w coś uwierzysz, to faktycznie jesteś w stanie mieć wynik lepszy w sporcie czy w życiu.
Słuchajcie,
jakkolwiek.
Wszystko jest w głowie. Musicie wyjść ze strefy komfortu. Musicie wizualizować sobie po prostu ten sukces. To Ferrari, już w nim siedzicie.
Nie o to chodzi. Ale jeżeli uwierzysz, że jakiś mech afrykański da ci super power albo super energię.
Albo jakieś inne grzyby, które sobie dorzucasz do kawy.
Tak, to faktycznie może zadziałać, mimo że nie ma na ten temat badań. I właśnie dlatego...
I nawet te grzyby nie muszą być tymi grzybami. Ktoś mógł po prostu jakiś inny korzeń z jakiejś brzozy zetrzeć na miazgę i wrzucić to do kawy. Nie,
tak.
Tu musisz uwierzyć, że to, co tam kupiłeś, to jest dokładnie to, co jest na opakowaniu.
I dlatego, jeżeli chcesz wypuścić jakiś lek na rynek, to wszystkie leki są testowane versus placebo. To jest standardowy protokół, bo musisz udowodnić, że ten lek działa, a nie tylko to, że ludzie w niego uwierzyli, działa. Dlatego wszystkie leki testuje się versus placebo, dlatego że twój umysł ma taką moc wpływania na ciało i stąd się właśnie biorą te wszystkie dziwne badania i one często są prawdziwe, bo ludzie uwierzyli w coś tam i, tak. I masz to w badaniu, nie?
Jesteśmy półeczkę wyżej.
Tak.
Idziemy w stronę badań randomizowanych z kontrolną grupą.
I teraz, właśnie, i to jest już taka półka, w której warto się zatrzymać, ponieważ badania z niższej półki, czyli badania obserwacyjne, często dostarczają inspiracji do tego, żeby robić badania randomizowane. Na czym polega badanie randomizowane? Ono polega na tym, że bierzesz sobie jakąś hipotezę z badania obserwacyjnego, na przykład ludzie, którzy ćwiczą siłowni, mają mniejsze problemy ze zdrowiem, nie? To jest hipoteza. Ale konstruujesz badanie naukowe, randomizowane tak, żeby wykluczyć wszystkie ewentualne korelacje czy inne czynniki, które mają wpływ na to, że ci ludzie mają lepsze zdrowie. Nie? Czyli na przykład, nie wiem, dajesz ich w środowisku kontrolnym, pilnujesz jej diety,
czym jest to środowisko kontrolne? Kontrolnym środowiskiem może być jakaś grupa, którą prowadzisz, obserwujesz równolegle, której czegoś nie podajesz albo robisz trochę inne rzeczy.
Tak.
Żeby się mieć do czego odnieść, jakaś baza.
Chodzi o to, że badania obserwacyjne nie ingerują w proces badawczy, one są po prostu obserwacją, a badania randomizowane z grupą kontrolną, one są zaprojektowane, one bardzo mocno ingerują w cały proces badawczy, tak żeby wykluczyć inne czynniki. I dopiero te badania są tak naprawdę miarodajne.
Też warto wiedzieć, naukowo, że są różne metody, różne techniki przeprowadzania takich badań. Jeżeli ktoś nie do końca ogarnia, to też tutaj może złapać haczyk, bo ktoś może przeprowadzić tak dobrze badanie, użyć takich metod, tak żeby wyszło to, co ma wyjść. No, prosta rzecz. My jesteśmy tutaj po studiach inżynierskich. Możemy się wam pochwalić, że wiemy, jak wygląda robienie badań na studiach, jakieś ćwiczenia laboratoryjne z chemii, z fizyki, z mechaniki, z czegoś tam, przynajmniej ja takie miałem. I wiem, jak się robi rzeczy, żeby dobrze wyszło. Często najważniejszą informacją w takim sprawozdaniu, bo przynosiłeś sprawozdanie z badań, najpierw przeprowadzałeś jakieś laboratorium, potem miałeś obrobić dane, coś porobić, użyć Excela, wyciągnąć jakieś wnioski, napisać dyskusję. No i właśnie te wnioski z tych badań często były najważniejsze. I często robiło się tak, żeby dobrze wyszło. Nie? Więc warto też zwrócić uwagę na to, że już tutaj można zrobić czary-mary, żeby wyszło tak, jak wyszło. I problem polega na tym, że często nie publikuje się badań, w których nie wyszło.
To jest raz. Albo publikuje się badania z błędami, na przykład, bo metoda naukowa polega na tym, że podważasz cały czas kogoś. Nie ma czegoś takiego jak prawda w nauce.
Czyli jesteś właśnie sceptycznie nastawiony.
Więc jeżeli wypuścisz takie badanie randomizowane z babolem jakimś statystycznym, to ten babol prędzej czy później wyjdzie, bo ktoś go prędzej czy później odkryje, na przykład w badaniach jeszcze wyższego szczebla, czyli w metabadaniach. Często okazuje się, że na przykład masz 10 czy 20 czy 30 różnych rodzajów badań na temat jakiegoś suplementu.
Tak.
To są naukowcy, którzy zbierają te wszystkie wyniki tych wszystkich badań w całość, analizują każde badanie po kolei i wyciągają tak zwane metawnioski.
Czyli jesteśmy już półeczkę wyżej, jesteśmy w przeglądzie systematycznym i w metaanalizie.
Chyba najwyżej tak. W tym momencie. Jesteśmy w przeglądzie.
Czyli to nie dokładnie. Jest jedno badanie, to jest już praca taka analityczna, że ktoś robi przegląd badań z danej dziedziny, z tego porównuje, stąd bierze jakąś średnią, stąd bierze tą statystykę i pokazuje, że metaanaliza tych wszystkich badań, badania, czyli ten przegląd systematyczny tego, co jest na rynku, dowiódł, że jest tak, tak, tak i tak. I to jest jak proste odniesienie. W życiu często myślę, że potrzebujemy takich prostych odniesień, żeby fajnie był storytelling przedstawiony. To jest jak opowiadamy o czymś, że coś jest jakoś duże, nie wiem, zapora, albo jakaś rakieta leci w kosmos, albo powierzchnia w samolocie i często się odnosi do powierzchni boisk, nie? Żeby ludzie sobie tak wyobrazili, że to jest wielkości tam 5 boisk piłkarskich, coś tam. Ja bym to odniósł do wyciągnięcia średniej z różnych sondaży. Było trochę w sondażach przedwyborczych. Słuchajcie, to jest tak, jest jeden sondaż, w piątek jakiś polityk powie jakąś głupotę, zresztą często im się to zdarza, powie jakąś głupotę, no i leci później sondaż. Badamy 1000 osób na jakiejś grupie badawczej, dzwonimy do nich i pytamy się, czy zagłosowałaby pani na tego, czy na tego. No i okej, tu i teraz ludzie podjęli jakąś decyzję. Ale tam za 5 dni znowu możemy zrobić to badanie, za miesiąc znowu możemy zrobić to badanie i tam za pół roku znowu. I wyciągnięcie wniosków albo sprawdzenie jakiegoś trendu na przestrzeni jakiegoś czasu jest trochę bardziej miarodajne niż takie jedno konkretny piątek tu i teraz, nie?
No właśnie. I często,
w poniedziałek,
i często właśnie podczas takich przeglądów wychodzą babole w badaniach randomizowanych, że nasza statystyka jest źle albo są, nie wiem, ludzie podwójnie policzeni. Tam wychodzą różne rzeczy i naukowcy, którzy zajmują się metabadaniami, właśnie to wyciągają i takie badanie odrzucają z tej puli, żeby było jasne. Więc takim pierwszym benchmarkiem, wydaje mi się, wniosek jest taki, Savi, numer jeden, że pierwszym benchmarkiem, pod który możecie stwierdzić, czy to, co ktoś mówi na dany temat, który was interesuje, jest miarodajne, to jest właśnie sprawdzenie badań. One są okej, trudne po angielsku i tak dalej, ale to, co możecie zrobić, to sprawdzenie, jakiego rodzaju to jest badanie.
Tak, one jest często opisane, że to jest takie badanie, albo to jest obserwacyjne badanie. To jest metaanaliza, są wnioski metaanalizy z różnych badań. Tu już wiecie, że to jest trochę lepsze, a te obserwacyjne, czy tam opinia eksperta, typu jakaś znana Jola opisuje, co trzeba zrobić, żeby się odchudzić, albo no, już nie będę teraz wymyślał, co, albo jakiś inny piłkarz coś mówi, no to wiecie, to jest takie, okej, mówi sobie.
No właśnie, ale są na przykład jest Ozempik, tak, lek na odchudzanie, czy lek, coś, substancja chemiczna.
Ozempik jest na mojej czarnej liście rzeczy do omówienia.
No właśnie, ale rozumiesz, że okej, interesujesz się tym, bo masz trochę nadwagi i chcesz zrzucić dużo kilo szybko, zamiast trenować, to szukasz dróg na skróty i nie wiesz, czy to pomaga, czy nie pomaga, jest dużo sprzecznych informacji. To, co możesz zrobić, to sprawdzić badania, jakie są, czy to są badania obserwacyjne, czy to są metabadania i na to już jest bardzo duża wskazówka, jak
tak,
je traktować.
Tak, no dobra, teraz tak. No. Jak generalnie wyglądają takie badania? Jest jakiś dokument, wchodzicie, już wiemy, że tam na jakimś tam EPUBie, PubMedzie możemy sobie zobaczyć, klikamy sobie dokument, klikamy sobie link, no i możemy zobaczyć tytuł, już wiemy, że tam jakiego to jest rodzaju badanie, możemy sprawdzić, kto jest autorem, możemy sobie podejrzeć tych autorów, co wcześniej publikowali, bo jeżeli ktoś publikuje nagle pracę z fizyki kwantowej, a wcześniej pisał o cemencie, betonie, a potem jeszcze o astrologii, a potem jeszcze o jakichś innych wierzeniach ludowych, no to już wiemy mniej więcej, z kim mamy do czynienia. Możemy też przejrzeć konflikt interesów, często jest podawany, musi być podawany, chyba musi, że ktoś jest sponsorem badania i występuje taki konflikt interesów, bo na przykład badanie jest o wspomnianym Ozempiku, uczepmy się.
Sponsorowane przez tę firmę.
Sponsorowane przez firmę produkującą Ozempik. Mhm. No, często są takie badania i często się podważa właśnie ten rodzaj badań. No i argument jest taki, że no kurczę, takie neutralne ośrodki, nie stać ich na publikacje w takich co poczytniejszych periodykach, nie publikują rzeczy tam w Journal of Medicine, czy tam Science, Nature, czy czymś tam, czy jakimś tam brytyjskim przeglądzie medycznym, tylko no właśnie, no, no gdzieś u siebie opublikowali. Nie?
Badania opierają się na grantach, one kosztują i albo się te pieniądze skądś pozyska, na przykład ze źródeł państwowych albo od sponsorów.
No, są państwa, które sobie trochę lepiej radzą na różnych polach, są takie, które sobie trochę gorzej radzą, dlatego często słyszymy o amerykańskich naukowcach, rzadko kiedy są polscy naukowcy, są też i w dziedzinie sportu też jest sporo w ośrodków akademickich, którzy robią rozsądne, fajne badania, często się przebijają, możesz znaleźć autorów polskich, którzy mają lepsze badania, lepsze wnioski, lepsze metody od tych amerykańskich, no ale tam ci się trochę lepiej potrafią wypromować. My tutaj jak mówimy o polskiej nauce, no to słyszymy o tych wszystkich śmiesznych zmianach punktacji, zapublikowanie w jakimś tam cement, kamień, beton, czy w jakimś innym gazetce, tylko dlatego, żeby mieć więcej punkcików. No to takie nasze trochę już drobne, powiedzmy podwórkowe zagrania, no nieważne, nie wchodźmy w politykę. Generalnie badanie jest takie, masz wstęp, masz tytuł, masz jakiś abstrakt, czyli streszczenie i w tym abstrakcie, tam ze 100 słów jest mniej więcej, musisz opisać, o czym to jest, napisać, dobrze by było na końcu, jakie wnioski wyszły i czy wyszło, nie wyszło, żeby ludzie mogli pobieżnie przejrzeć i okej, to jest o tym, nie? To mnie zachęci. To
takie
jest
executive summary, nie trzeba się przebijać przez 100 stron, tylko na
to jest trochę niebezpieczne też, bo tu, żebyś zwrócił na to uwagę, to musi być atrakcyjne. To musi być jak tekst z wykopu, tytuł.
Clickbait.
No i ludzie, pełno jest takich ludzi, którzy czytają sobie taki wykop, czy jakiś inny, nie wiem, jakiś inny portal i widzą tylko te Reddit na przykład, te tytuły, nie? Okej, i po tych tytułach się zasugerują, albo przeczytają sobie taki abstrakt, takie streszczenie, takie 100 słów, dobra, jest tak i tak, lecę dalej. Nie mamy czasu, szybko mieliśmy informacje, tych informacji mamy tak dużo, że musimy iść dalej. A może być tak, że ktoś napisał clickbaitowy tytuł, napisał ten abstrakt tak, ale w środku w badaniach, we wnioskach czy w dyskusji zupełnie jest inaczej. Warto też wiedzieć, że jest też środek badań. Czasami ten środek badań nie jest dostępny, bo za badanie trzeba zapłacić, żebyś mógł je przeczytać. To też jest to istotne, że niektóre są otwarte, niektóre są płatne. W każdym razie w środku w badaniu jest cała metodologia, jest opisane, jak przeprowadzono badanie, na ilu ludziach przeprowadzono badanie, na jakich grup i czy na ludziach przeprowadzono badanie, bo są badania o ketozie na przykład.
Świetne. O cholesterolu
tak,
przecież mówiliśmy.
Badanie
na królikach.
O ketozie chyba był Nagroda Nobla w 2016-2017 roku, tylko że badanie było przeprowadzone na jakichś nicieniach, czy amebach, czy czymś takim, jakieś takim małym, no mało przypominającym człowieka, nie? Mm-hmm. No i warto też często wiedzieć, że są badania na zwierzętach prowadzone i oczywiście są ludzie, którzy się oburzą, że jak to na zwierzętach. Są tacy, którzy są z tym okej, okay, no dobrze na zwierzętach, że tam myszki w razie czego cierpią, a nie ludzie. I często wysuwamy jakieś wnioski a propos głodówek. O głodówkach też będziemy opowiadać, o postach przerywanych. Słuchajcie, naprawdę w tym roku mam taką listę fajnych odcinków, że wielokrotnie, wiele razy niektórych będzie pupka bolała. I dobrze, a niektórzy się przynajmniej czegoś nowego dowiedzą. Będziemy trochę banować i hejtować tych wszystkich właśnie znawców. No, dużo badań na temat postów przerywanych i porównujemy sobie, no prosty przykład. Bierzemy myszkę, myszka nie je 12 godzin, no i wysnuwamy sobie z tego wniosek, że będziesz jadł 12 godzin, 12 godzin nie jadł, albo pójdziesz w ten popularny tryb 8-16, no to zobacz, myszki nie jedzą 16 godzin i ryzyko nowotworów, ryzyko takich chorób, coś tam, no prosty, super obserwacyjny wniosek, tak? Mhm. Tyle tylko, że okazuje się, że myszki żyją z 16 razy krócej niż my i w takich głodówkach tracą, nie wiem, 20-30% masy swojego ciała. To nie wyobrażam sobie, żeby któryś człowiek nagle stracił 30% masy ciała od tak. Raz, że jest to niemożliwe. Dwa, no okej, okay, ktoś schudł, bardzo dużo jakby schudł, no to jasne, że ryzyko wielu chorób mu zejdzie, nie? No ale możemy wysnuć jakiś głupi wniosek i dać clickbaitowy tytuł, opisać to, no i super. Ktoś się nie zagłębi w środek, nie poczyta, że to na myszkach, na nicieniach, na amebach, na czymś tam obserwacyjne, tylko po prostu okej, okay, tak jest i tyle. Jest dyskusja często w badaniach, powinna być dyskusja odnośnie innych badań, czyli ktoś już zrobił jakieś badanie, nam wyszło to i to i możemy napisać, że tamtym wyszło to, nam to, my jesteśmy od nich lepsi, tamci źle przeczytali albo... Albo o, wyszło nam to samo co tamtym, no to znaczy, że już coś...
To jest metoda naukowa, ona polega na dyskusji pomiędzy badaczami.
No i tak, to powinno mm-hmm. wyglądać. Na końcu są wnioski, to już to, co wspomniałem w tych wszystkich streszczeniach jest na początku. Na końcu też powinno być opisane, że dobra, tak jest, wyszło nam tyle i tyle, w związku z czym to, to, to i to. Często w abstraktach jest napisane, że temat wymaga jeszcze dalszej analizy, że trzeba to dalej jeszcze rozwijać. Tak. To oznacza, że nie za dużo żeśmy wynieśli z tej pracy. Coś nam wyszło, nie do końca wiemy co. Trzeba to jeszcze dalej mielić i kolejne badania będą prowadzone i wtedy na pewno się dowiemy. No, mhm. no okej, okay, przyjmuję. I z tą strukturą wiążą się takie najczęściej występujące błędy, które my popełniamy, my, ludzie czytający te badania albo ci opisujący te badania. I pierwszy podstawowy błąd jest właśnie taki, że zatrzymujemy się na tych abstraktach, zatrzymujemy się na tych tytułach, już nie idziemy dalej, nie potrzebujemy dalej informacji, bo tam jest TLDR, nie? Too long didn't read. Po prostu nie czytamy i tyle. A często one wręcz przeczą tytułom. Może się tak zdarzyć, że będzie może inne wnioski można zupełnie wysnuć na podstawie analizy właśnie tej dyskusji, czy metodologii, czy środka, nie? Ważne jest, żeby wiedzieć na ilu, jak już wiemy, że badanie jest powiedzmy na ludziach, no to na ilu jest ludziach. Możemy mieć badania przeglądowe, systematyczne i tak jak wspomniałeś, prowadzone 10-20 lat i wyjdzie nam to, to, to i to, a możemy wziąć jakieś badanie na 30 kobietach z jednej wioski i a tu na tym badaniu wyszło tak. No i masz, tak. Tu jest jedno badanie, tu jest drugie badanie. No i ktoś będzie wierzył w to, że na 30 kobietach z tej samej wioski wyszło, że można pić, palić i długo się żyje. No a tutaj nam wyszło, że no jednak no, jak nie będziesz pił, nie będziesz palił, no to będzie większa szansa, 30-40%. Wiesz, od razu brzmi to nudno, no a tu masz prosty strzał, proszę bardzo. Można, działa. Wyszło w badaniach. Mhm. Grupa badawcza to N. Ten mianownik jest super istotny i to jest duży błąd, że nie analizujemy tego. No już te konflikty interesów, no to już wiemy. Musimy też wiedzieć, że te wspomniane alternatywne medycyny, ten AltMed ma też często swoje periodyki, swoje magazyny, w których publikuje badania i one są tak samo dobrze wyglądające, wszystko przypomina normalne badanie, co też jest... Duża umiejętność trochę oddzielenia. Myślę, że to jest w ogóle umiejętność potrzebna XXI wieku tu i teraz. Nie szukanie informacji, nie szukanie badań, bo my to trochę skupiliśmy na tym, gdzie szukać tych badań, jak to znaleźć i tak dalej. Już są algorytmy od tego, od szukania. Zaraz wam jakiś robot podpowie, zaraz sobie, nie wiem, pomyślicie, że hej, podpowiedz mi jakieś badanie i wam podpowie, jak będziecie mieć chip w mózgu. Albo wpiszecie w Google czy jakiejś innej wyszukiwarce i tam od razu wam wyskoczy, że to jest takie badanie, to jest takie, to jest takie. Więc szukanie informacji myślę, że nie jest aż takim problemem. Myślę, że najważniejszą umiejętnością w tym momencie jest umiejętność analizy tego, co czytacie. Czy to może mieć sens, czy nie? Bo kiedyś ludzie byli badaczami, znali się na wszystkim, na fizyce, na matematyce, na budownictwie, malowali obrazy, jeszcze byli wojskowym, jeszcze się okazuje, że ktoś był, nie wiem, biskupem przy okazji i miał całą wioskę albo 17 wiosek, nie? I był jeszcze gospodarzem i wymyślił płodozmian, czy tam co. A teraz no, ktoś jest laborantem, zna się na jednej kompletnie, konkretnie jednej rzeczy, albo ktoś się zna na cemencie, całe życie siedzi w cemencie, no i tyle. No i musi jakoś, jeżeli chce poczytać sobie coś o szczepionkach, no to musi jakkolwiek się uzbroić w jakieś tam narzędzia. Nie? Mhm. Są też renomy czasopism. Czasopisma często wyznaczane mają taki tak zwany impact factor, czyli taki współczynnik cytowań, czyli jak bardzo się niesie dane czasopismo, czyli ile razy ktoś zacytował dane badanie, ile ludzi to czytało, czyli im jest bardziej coś poczytne, tym ten współczynnik ma wyższy, im więcej ludzi tam zagląda, czyta, cytuje, no to tym taka renoma wyższa, nie?
Okay.
To przynajmniej w nauce światowej, bo u nas to można właśnie tym cemencie czy jakiejś astrologii mieć magazyn i Ministerstwo Nauki tam ci przyzna maksymalną ilość punktów, jak sobie tam opublikujesz. No ale to jesteśmy my. No.
Kończąc, Sawi, powoli, mam już godzinę ponad. Podsumowując, jak odpowiedzieć na pytanie, czy jak doradzić naszym słuchaczom, jak nie dać się oszukać w necie na pseudowiedzę, na przykład zanim wydasz kilka tysięcy złotych na terapię, w cudzysłowie AG1, albo zanim wydasz kilkanaście tysięcy złotych na wannę do lodowych kąpieli, to jak byś do tego podszedł, tak krótko, krok po kroku podsumowując?
Przede wszystkim na początek nie wierzę. Po prostu nie wierzę ludziom. Szukam ich argumentacji i nie na zasadzie, że Stefanowi pomogło, czy badania obserwacyjne, że ten szampon, wiesz, pomógł, tylko jakieś lepsze bym potrzebował źródło wiedzy. Jeżeli jest jakiś artykuł, tekst naukowy, reklamowy, jakikolwiek i nie ma podanego źródła, bibliografii, no to ja trochę w to nie wierzę. To jest raz. Czasami mogę i sprawdzić na sobie, ale wolałbym nie sprawdzać wszystkiego na sobie, zwłaszcza leków czy jakichś różnych dziwnych rzeczy.
Drogich.
Drogich. Drogich, niedrogich albo takich ryzykownych. Niestety nasze życie trochę opiera się na wierze bądź niewierze. No, nawet jak tankujesz samochód, no to musisz uwierzyć, że w tej stacji ktoś użył takiego paliwa, które akurat będzie pasowało do twojego silnika, a nie, że to jest zanieczyszczona woda paliwem, nie? Tylko no, odwrotnie. To jest raz. No trochę mimo wszystko trzeba się odwoływać do zdrowego rozsądku i są te argumentacje, że no selekcja naturalna, ktoś głupi to nie wie, to coś. No nie zawsze tak jest, ale garść zdrowego rozsądku i umiejętność selekcji jakiejś informacji jest niestety konieczna i naprawdę musicie uzbroić się w tą umiejętność. To jest naprawdę ważna rzecz, chyba jedna z ważniejszych. Teraz w czasach, w których dostępność do wiedzy jest nieograniczona praktycznie.
Tak jest.
Nie bierzcie też wszystkiego na chłopski rozum. Nie wszystko działa tak, jakby się nam wydawało na pierwszy rzut oka.
Notatki do odcinka znajdziecie na smartworkout.pl/58. Zapraszamy na nasz serwer Discord, gdybyście mieli...
Do dalszej dyskusji.
Właśnie. Pytania, gdybyście mieli tematy do dyskusji na temat tego, co jest prawdą, co nie... Chociaż w nauce nic nie jest prawdą. Ale w co wierzycie, w co nie? Na ten moment. Dokładnie. Naszej wiedzy.
Na ten moment naszej wiedzy. Może za 5 lat tak. Będzie trochę więcej. Tak. No i oczywiście na koniec trochę żebrolajków, no bo wiecie o co chodzi. Obserwujcie, lajkujcie, możecie nam w komentarzu napisać, jakie macie przemyślenia na ten temat. No i dzięki temu, że będzie tam kliknięty dzwoneczek czy jakaś inna obserwacja, to się zobaczymy w nowym odcinku i usłyszymy. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Dzięki, cześć.
Cześć, hej.